Siedzimy, proszę Państwa, z Agnieszką Humenę-Żukowską. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, dzień dobry.
I trochę narzekamy na tą aurę, na tę pogodę, która jest no właściwie nie wiosenna, nie zimowa na szczęście, ale ona jest jesienna, przyznajmy.
No, mamy marzec i właściwie nie powinno nas nic zaskoczyć, bo właściwie pogoda jest marcowa, no ale jednak gdzieś tam już tęsknijmy troszeczkę za tym słoneczkiem.
Ale już właśnie tego słoneczka trochę było.
No ale ile? U mnie to nie było prawie nic tego słońca.
U mnie słońce... w Gdańsku jednak sporo. Tam no, kilka widzisz... dni już wydawało się, że ho, ho, już teraz to już to będzie wiosna. Ptactwo będzie śpiewało, słońce będzie świeciło.
No ptaszki u nas śpiewają i tu już tonami wiosennymi, natomiast słoneczka to tak wiesz, o wschodzie słońca, a ja to nie jestem ranny ptaszek, więc chyba akurat przeoczyłam.
Ta ziemia już będzie tak fajnie, przyjemna, ciepła, że będzie można pogrzebać.
No jest fajnie, jest wilgotno dla kwiatków i dla roślinek jak najlepiej, natomiast no, nam to nie bardzo. Ja tutaj zaryzykowałam 2 dni w ogrodzie i skończyło się przewianiem korzonki, poczułam także starość,
nie
radość.
A ja taką aurę określam jako depresyjną.
No jest bardzo depresyjna, zwłaszcza, że te szyby cały czas pokryte kroplami deszczu, także no nie jest za fajnie, strasznie wieje, ale słuchaj, jedyna radość jest taka, że gdzieś tam już jednak pojawiają się i krokusy, i przebiśniegi, także no jest
są takie miejsca rzeczywiście.
Jest nadzieja, czekamy na lepsze.
I można zrobić dobre zdjęcie wiosenne, o, takie w mikroskali.
No na razie jeszcze nie, bo wiatr tak faktycznie wieje, dlatego dzisiaj się nie odważyliśmy wyjść na zewnątrz, bo myślę, że tutaj Państwo by nas za bardzo nie słyszeli, oprócz jakiegoś szumu wiatru, także dzisiaj znowu...
No, mieliśmy inne plany, tak?
Tak, mieliśmy plany, żeby...
Ale siedzimy w środku w domu.
Tak, mieliśmy plany, żeby zrobić sadzonki, także to na pewno nie ucieknie. Do tego wrócimy, ale pozwolicie Państwo, że wrócimy w takich lepszych warunkach, bardziej sprzyjających.
To Ty w takim czasie wykładasz, tak?
No tak, ja...
Jesteś na łączach.
Ja wykładam, właśnie jesteśmy cały czas na łączach. Prowadzimy wykłady zarówno tutaj u nas w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, online.
Ja też chciałem Cię przedstawić jako panią wykładowczynię, nie tylko projektantkę.
No tak, bardzo mi miło, tak. Łączę oba zawody.
A co Ty robisz na tej uczelni?
Co ja robię na tej uczelni?
Projektantka ogrodów.
No właśnie, no chciałam
na
się...
SP.
Chciałam się pochwalić, że my mamy fantastyczny kierunek od kilku lat na Akademii Sztuk Pięknych. Mamy architekturę przestrzeni kulturowych. Nazwa może dość skomplikowana.
Nie ma zieleni w tej nazwie.
I zieleni nie ma, no ale wy wyobraźcie sobie Państwo kulturę bez roślinności. No, nie bardzo się da. Natomiast no, kierunek jest fantastyczny, bardzo myślę przyszłościowy, no bo właśnie projektujemy przestrzenie, różne przestrzenie, bo zarówno takie małe, jak w ogrody społecznościowe, czy w miejskie podwórza, jak i większe w przestrzenie, całe place miejskie. Natomiast my bardzo mocno właśnie zwracamy uwagę na tego człowieka w tej przestrzeni, na kulturę, na tą miejskość w tej przestrzeni, historię tej przestrzeni.
No halo, cały czas tam nie ma zieleni.
No i w związku z tym, żeby to wszystko zaistniało i miało ręce i nogi, i żeby nam było dobrze w takiej przestrzeni, no to chyba nie wyobrażamy sobie jej bez zieleni. Także teraz od 2 lat właśnie tutaj współpracuję z Akademią Sztuk Pięknych. No i mówimy o przestrzeni zielonych, o roślinach.
My często myślimy, że no miasto to jest ulica, to jest tam bloczek przy bloczku, czy kamienica przy kamienicy.
No jest oczywiście, ale zawsze na tym styku tej architektury gdzieś tam pojawia się na szczęście zieleń.
Zieleń to jest w parku.
No nieprawda, nie do końca, bo nawet taka przestrzeń tych podwórzy głównie bardzo, bardzo ważna teraz, gdzie faktycznie mamy możliwość spędzenia czasu na zewnątrz, do tego, żeby poznać sąsiadów, żeby posiedzieć tam, pobawić się, czy nawet z jakiegoś grilla sobie zrobić, ale to też jest przestrzeń, którą my codziennie mijamy.
Wiesz, ja trochę prowokuję i wcale tak nie myślę, ale też myślę, że jeszcze niedawno nam się tak wydawało.
Nie, myślę, że my jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że zaczyna nam tej zieleni brakować.
Będziemy w swoich mieszkankach, a jeżeli będziemy mieli ochotę na zieleń, to pojedziemy nad morze być może, albo do lasu.
No, my i tak żyjemy w Trójmieście i jesteśmy no, strasznymi szczęściarzami, bo powiedzmy sobie szczerze, że inne miasta
mają
dużo, dużo gorzej, bo my mamy zarówno pas nadmorski, jak i Trójmierski Park Krajobrazowy, mamy mnóstwo parków wewnątrz miasta, miasta. I ten nasz układ miejski jest taki liniowy, więc blisko mamy i nad morze, i do lasu, no i blisko mamy na Kaszuby też, tak? Więc no, naprawdę jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Natomiast w tej gęstej strukturze miasta też pojawiają się takie niewielkie przestrzenie czasami, takie wyrwy, czasami nawet brakujące w jakiejś zabudowy, tak? Które coraz częściej w tej chwili są właśnie przekształcane w przestrzenie zielone dla mieszkańców i tutaj nasi studenci biorą udział też w takich akcjach, że faktycznie dla mieszkańców projektują.
Idealne miasto to takie, w którym można wyjść przed dom czy za dom.
No i właśnie muszę powiedzieć, że tutaj taka dosyć fajna impreza się dzieje.
Generalnie zielono.
Tak, ale muszę się pochwalić, że w tym roku Akademia Sztuk Pięknych razem właśnie z architekturą przestrzeni kulturowych będziemy gościć taką międzynarodową konferencję uczelnianą, studencką, Lenotra. I my będziemy się zajmować właśnie architekturą krajobrazu też, ale dodatkowo zielenią miejską, sztuką w mieście, bo będziemy łączyć tutaj jakby nasza uczelnia jako uczelnia zajmująca się sztuką i Lenotr zajmujący się architekturą krajobrazu, będziemy łączyć te pasje nasze i będziemy przeprowadzać konferencję, która miała być tutaj na wiosnę, teraz przesunęło się to wszystko przez COVID-a na wrzesień, natomiast kilkadziesiąt szkół bierze udział w tym, studenci z mnóstwa krajów, już teraz dokładnie nie pamiętam ilu, ale jest naprawdę tego bardzo dużo, jest konkurs międzynarodowy na zaprojektowanie różnych przestrzeni w Gdańsku zielonych. Będą też wystawy połączone z tym, także studenci na przykład z Japonii zajmują się wyspą portową i projektują tam różne przestrzenie. Ja też w tym roku w związku z tym, właśnie z tym programem takim międzynarodowym, międzyuczelnianym, razem ze studentami zajmujemy się właśnie niewielkim fragmentem wyspy portowej, takim rondem tramwajowym, pętlą tramwajową. I tam właśnie będziemy proponować też zmiany ku temu, żeby ta zieleń była taka bardziej przyswajalna i
ktoś może fajniejsza zapytać, ale gdzie jest ta wyspa portowa?
No właśnie, mamy wokół Gdańska mamy cudowne dzielnice, których tak naprawdę czasami nawet mieszkańcy Gdańska nie bardzo znają. I warto by było, właśnie staramy się też z uczelnią, tak troszeczkę rozciągać te zainteresowanie nie tylko samym śródmieściem, ale również innymi dzielnicami miasta. No i ta wyspa portowa jest bardzo blisko samego centrum Gdańska, natomiast no, trzeba pokonać most. Więc już ten most stanowi jakąś taką psychiczną granicę. Natomiast no, jest tam mnóstwo fajnych przestrzeni, którymi nasi studenci w tym roku się zajmują. No i będziemy robić na pewno właśnie we wrześniu wystawę.
No
tak,
dobrze, poczekaj, zapraszam. Ale gdzie to jest?
Gdzie to jest ta wystawa?
Wyspa portowa.
No gdzie jest wyspa portowa? No teraz mam ci wytłumaczyć, chyba my tam dojechać.
Dokładnie tak. Bo podejrzewam, że wiele osób może nie wiedzieć, jak znają Ołowiankę, jak znają Wyspę Sobieszewską.
No właśnie o to chodzi, że Wyspa Portowa jest dużo bliżej niż Wyspa Sobieszewska. No jak mam to wytłumaczyć? Patrząc na mapę, tak, pomiędzy plażą Stogi, tak, a w centrum miasta mamy Wyspę Portową, która historycznie też jest bardzo silnie związana raczej właśnie z takimi terenami bardziej
przemysłowymi.
No i oczywiście z portem gdańskim i z tym, co się dzieje w Portowo. No i ta dzielnica no do tej pory nie była może aż tak na topie i tak się dużo o niej nie mówiło. Natomiast w tej chwili no, jest taki nacisk też na to, żeby tam zaczęło się coś dziać.
Tak dopytuję trochę złośliwie, ale rzeczywiście to wiele osób mogło zupełnie o tym nie słyszeć.
No tak, no bo siedzimy najczęściej w centrum miasta, tak? Jeżeli nie musimy gdzieś się wybrać, nie ma jakiejś atrakcji turystycznej, to nie wyjeżdżamy.
Ale znane są już te dzielnice, które były rewitalizowane, nie wiem, Biskupia Górka, Dolne Miasto, Nowy Port.
No ale nawet właśnie weźmy pod uwagę Dolne Miasto, tak? No to też jest właściwie takim przysłowiowym rzutem beretem, bardzo blisko, a rzadko kto z nas no, przekracza tą, tą linię ruchliwej ulicy, tak? Teraz pojawiły się połączenia też takie piesze pomiędzy Śródmieściem a Dolnym Miastem i faktycznie zaczyna ten fragment miasta ożywać. No i my też mamy taką nadzieję, że razem z tą naszą pracą studentów też zwrócimy troszeczkę uwagę na inne miejsca w Gdańsku i że też one zaczną żyć nowym, lepszym życiem. Także no, no, są takie plany. Ja też zapraszam na, jeżeli ktoś jest otwarty taką tematyką w ogóle właśnie w miasta, w projektowania przestrzeni, zieleni w miastach, to w przyszłym tygodniu, piątek i sobota, Akademia Sztuk Pięknych prowadzi dni otwarte i również właśnie, jeżeli Państwo wejdziecie na Facebooka Architektury Przestrzeni Kulturowych, to tam też mamy bardzo ciekawe spotkania co czwartek, czwartkowy APK. Spotykają się wykładowcy i rozmawiają o tym, co się dzieje na kierunku. Zapraszamy też ciekawych gości, więc można sobie posłuchać. Ale właśnie w piątek i w sobotę online będziemy na żywo prowadzić takie spotkania ze studentami naszymi, z wykładowcami. Będziemy pokazywać, co się dzieje i zachęcać studentów, żeby do nas dołączyli.
To ty też o mieście myślisz tak globalnie?
Tak globalnie. Znaczy, to jest tak, że mamy w ogóle świetną kadrę u nas i każdy z nas jest zafascynowany inną częścią miasta, czy też troszeczkę innym projektowaniem. Ja zajmuję się oczywiście zielenią jako projektant, natomiast też mamy w swojej kadrze architektów wnętrz, ludzi, którzy zajmują się projektowaniem miasta, psychologią, ale też architektów krajobrazu, tak? Więc ta grupa jest taka dosyć ciekawa. No i możemy przez to właśnie troszeczkę inaczej tej tkanki miejskiej dotknąć i troszeczkę inaczej na nią popatrzeć. No bo ja szukam każdego jednego chwasta pomiędzy płytą betonową, tak? Moja koleżanka Monika Zawadzka będzie zapewne zachwycała się architekturą i pewną zmiennością zabudowy miejskiej. Kolega Jan Sikora zapewne będzie patrzał na, trochę na wnętrza, ale zarówno też na wnętrze miasta. Marek Barański będzie patrzał, zajmuje się konserwacją zabytków, także będzie patrzał na tą tkankę zabytkową. Będzie chciał ją ratować, podkreślać. No ale też mamy Monikę Branicką, która jest Martę Branicką, która jest fantastyczną rzeźbiarką. I żeby może taką ciekawostkę powiem, w tej chwili zajmują się tymi rzegaczami gdańskimi. I to wszystko jest skanowane w 3D i mamy taki sprzęt na uczelni, że oni mogą to wszystko wydrukować na drukarkach 3D. Także mamy w skali te wszystkie elementy podrukowane, one są inwentaryzowane. Więc to jest w ogóle niesamowita praca. No bo wreszcie te wszystkie malutkie elementy zostaną zebrane, skatalogowane i będziemy mogli też je przekazać tak naprawdę młodszemu pokoleniu, tak, żeby kiedyś to mogło być może do nas wrócić. Także mnóstwo ciekawych osób.
Dopytuję o to, dlatego że myślę sobie, że to jest takie w Polsce jeszcze mało modne albo mało popularne, bo my najczęściej myślimy granicami naszego ogródka.
No może trochę tak, ale musimy też pamiętać, że
tak
jednak...
Tak projektantka się kojarzy.
No ja faktycznie bardziej skupiam się na tych...
Jako ktoś, kto być może nam doradzi, poradzi.
Ja faktycznie skupiam się bardziej na tych przestrzeniach prywatnych, no bo to jest jakby taki mój konik, tak? Natomiast musimy pamiętać, że bardzo ważna, nawet ta przestrzeń prywatna bardzo silnie wpływa na przestrzeń tą publiczną, tak? Bo jeżeli nawet mamy ogrody przydomowe, nasze własne, no to przedogródek, no chciał, nie chciał, wpływa na estetykę w całej ulicy. I jeżeli będziemy mieli wszyscy przedogródki zabetonowane i będą tam tylko parkingi, no to ulica będzie taka sobie, tak? Tak? Natomiast jeżeli zadbamy o to, żeby ten ogródek naprawdę był piękny, żeby tam było mnóstwo zieleni, nie tylko miejsca parkingowe, no to przez taką ulicę chce się też wędrować.
Teraz uśmiecham, a potem będą nasi znajomi, wszyscy znajomi, którzy do nas będą przyjeżdżali, mieli pretensje, ale u was to nie ma gdzie zaparkować.
No tak, no ale musimy, my już myślę, że zaczynamy też troszeczkę inaczej na to patrzeć, tak? Ja bym też bardzo chciała, żeby jeszcze na drzewa się zaczęto inaczej patrzeć i może nie tak wrogo, że liście spadają z tych drzew na samochody, że tam
a
ptaki
drzewa
siedzą.
Drzewa spadają na samochody.
Tak, no i w ogóle te...
Co może drzewo może tylko zabić.
Tak, te drzewa takie wstrętne, no ale no niestety...
Ptaki siedzą, kupy robią.
No, ale potem jak jest bardzo, bardzo gorąco, no to nagle wszyscy prawie na 5 samochodów wjeżdżają, żeby zaparkować, żeby się w cieniu...
To też cały wściekły jestem na to, co się dzieje z drzewami, jak myślimy o drzewach.
No dokładnie, no ale to się zmienia w Łódku. Zmienia się to patrzenie zarówno na drzewa, jak i na tą zieleń w mieście, więc myślę, że te zmiany się pojawiają. No i stąd
dobrze,
też nasz kierunek.
Potem drzewa rosną na przynajmniej 100 lat, żeby to drzewo wyglądało.
No właśnie, i tym bardziej powinniśmy dbać o te drzewa, które mamy.
A te zmiany w naszej mentalności zachodzą bardzo, bardzo wolno. I podejrzewam, że najpierw wszystko wytniemy, a potem 100 lat będziemy czekali na ponowny efekt zasadzenia.
Do tego potrzebna jest edukacja. Bez edukacji nic nie zrobimy. Samo się nie zrobi.
Prawo więc... jakieś jest potrzebne.
No też potrzebne, ale to, żeby prawo zaistniało, to trzeba też wyedukować nie tylko tego małego ludka, mieszkańca, ale niestety też urzędnika i wyżej, no bo bez tego ani rusz, my po prostu zginiemy, tak? Świat się zmienia, klimat się zmienia, jedni twierdzą, że się zmienia, że się nie zmienia, ale zmiany są bardzo duże, zwłaszcza na terenach miast, gdzie ta miejska wyspa ciepła no, robi spustoszenie tak naprawdę i wśród zieleni właśnie. Właśnie, bo te rośliny po prostu przestają mieć fajnie, tam nie mamy już zim właściwie w miastach, mamy totalną suszę, albo mamy zalewanie, no więc my musimy wreszcie postukać się w głowę i zastanowić się, co my robimy i czy my chcemy żyć na pustyni. Czy my faktycznie chcemy żyć, zwłaszcza te następne pokolenie, tak, nasze dzieci czy nasze wnuki, żeby mogły faktycznie żyć przyjemnie w mieście, żeby mogły wychodzić z budynku, czy z bloku, czy z domu jednorodzinnego i oddychać świeżym powietrzem. Tak? Także no, musimy o tym pomyśleć. No i dlatego powstają właśnie takie ciekawe kierunki, jak chociażby nasz kierunek architektura przestrzeni kulturowych.
To za tydzień, tak? Dni otwarte.
Za tydzień dni otwarte, piątek, sobota, zapraszamy serdecznie
to fajnie,
na Facebooka.
Fajnie sobie posiedzieć, jak my dzisiaj siedzimy, trochę jakby jesienią, prawda? Bo za oknami to mamy jesień, proszę
tak, Państwa. my tu mamy jesień.
Tak... I pomyśleć tak globalnie o mieście? Generalnie o mieście?
Ja myślę, że tak, może nawet nie generalnie, tylko właśnie zacząć dopatrywać się tych plusików, które tam są, tych błędów, które są pokonywane.
A to być może
co
tak
my możemy zrobić?
Utemperuje nasze zakusy na to, żeby się jakoś rozbudowywać i żeby te samochody stawiać na kostce brukowej.
No właśnie, no musimy o tym zacząć myśleć, w innych miastach też, zresztą u nas też już pojawia się, zobacz, coraz więcej tych wszystkich elementów pod tytułem wynajmowanie hulajnogi, wynajmowanie samochodu, tak? Więc też jakby już nie każdy z nas potrzebuje samochodu dla siebie, tylko faktycznie, jeżeli jest potrzebny, no to może sięgnąć po taki samochód, tak? Wypożyczyć go, przejechać ten kawałek, a z powrotem nawet wrócić na rowerze, jak to robi nasza koleżanka Joanna Paniec, która wozi w bagażniku faktycznie składany tak. rower, prawda? I ona no, jak musi gdzieś tam dojechać z czymś ciężkim, no to bierze samochód, wynajmuje, dojeżdża i tak jak widzieliśmy ostatnio, co się dziwiliśmy, co ona tam wyciąga z bagażnika, a Asia wyciągała rower.
Trafikerem przyjechała.
Tak,
a rowerem odjechała.
No więc no jest coraz więcej tych możliwości właśnie i te możliwości daje nam miasto tak naprawdę. Tak? Ja mieszkam na wsi i takiej możliwości nie mam, żeby się ode mnie tutaj wydostać. To Włodek wie, że tu czasami na lince w zimie musiał być wyciągany z zaspy śnieżnej. No ja bym to ani nie wynajęła w żadnego samochoda, tym bardziej na rowerze bym się stąd nie wydostała.
Komu jak komu, ale właśnie wam potrzebny jest samochód z napędem na 4 koła. Szczęśliwie taki macie, Rafał, twój mąż dwa razy mnie wyciągał.
Tak, dokładnie. No więc te przestrzenie, w których mieszkamy, dają nam różne możliwości. Ja mam więcej zieleni, jestem otoczona ogrodami, lasem, łąkami i mam tą przyjemność, ale muszę mieć samochód, tak? Natomiast w mieście brakuje trochę może tej zieleni, ale wy możecie korzystać z tej komunikacji takiej.
No w takim razie, Agnieszko Chubeny-Żukowska, kończymy tę pierwszą część, a ja będę trzymał cię za słowo, dobrze? Że chcecie kiedyś latem zobaczyć, jak ty na takim trochę telepoczącym się rowerze jedziesz do sklepu wiejskiego, do GS-u, po zakupy.
No właśnie, za bardzo nie pojadę, bo niestety mi kondycja chyba nie pozwoli. Raz jechałam z mojego miejsca zamieszkania.
Tak to się właśnie kończy.
Ja chodzę z kijami, tak, żeby nie było.
Trochę cię tłumaczy.
Natomiast faktycznie mieszkamy tutaj na wysokości terenu prawie równej wieżycy. I wydostanie się stąd tutaj do pierwszego sklepu, no to potrzebuje takich parowów i gór do pokonania kilkunastu. Więc faktycznie moje dziecko jeździ na rowerze.
Chciałem powiedzieć, wiesz, każdy się tłumaczy, że to tak trochę mnie nie dotyczy i znajduje jakieś racjonalizacje.
Moje dziecko jeździ na rowerze, starsze, już je puszczam, młodsze bym się bała. Ale z kolei tutaj znowu powodem są samochody i kierowcy, którzy nie uważają. Ale to też jest problem w mieście, tak? Więc tu jest trochę strach, zwłaszcza właśnie poza miastem.
Ja od ciebie też nie chciał na tym rowerze jechać do sklepu oddalonego na jakieś tam, nie wiem, 10 kilometrów być może, tak?
Dokładnie. No jest niebezpiecznie po prostu.
Główną drogą.
Tak, jest niebezpiecznie. No na trzeciego czasami tutaj wyprzedzają, więc...
To nic przyjemnego, jeżeli takie jedno, drugie, trzecie, czwarte auto wyprzedza się z prędkością tam ponad 100 na godzinę.
No i znowu edukacja, tak? Bo w innych krajach na tych rowerach spokojnie można jeździć, a u nas jednak czy to skuter, czy motorower, czy rower...
O zieleni mieliśmy rozmawiać. To za chwilę w kolejnej części z Agnieszką Hubenę-Żukowską porozmawiamy, proszę Państwa, o zielonym i o białym. Agnieszka Hubenę-Żukowska, pani projektantka, przed chwilą opowiadała nam o tym, co ona robi na tej wyższej uczelni, na ASP. Ja chciałem teraz zapytać o twój ostatni wykład litewski.
Tak, z uczelnią na Litwie współpracuję już od chyba 2 czy 3 lat. Bardzo, pierwszy raz w ogóle w życiu, 3 lata temu byłam na Litwie i nie mogę odżałować tego, że jakoś wcześniej tam nie trafiłam.
Fantastyczni ludzie. I w ten sposób chcę przejść do jakichś konkretnych porad, wiesz, w takiej Narodowej Radia Gdańsk. Bo ty opowiadałaś o tym, jak zaprojektowałaś i jak stworzyłaś swój biały ogród.
Tak, no to tutaj właśnie chcesz porozmawiać o projektowaniu, a mój biały ogród jest przykładem totalnego zakładania ogrodu bez projektu. Mm-hmm. Ale to też jest taki mój eksperyment naukowy, który wynikł z faktu...
Naukowy?
No się śmieję. No tak, też naukowy, bo jakby też będzie brany pod uwagę w opracowanie doktoratu, więc nie śmiej się, naukowy.
Przepraszam.
Generalnie chodzi o to, że zafascynowało mnie...
Teraz już poważnie, bo trochę cię, Agnieszko, zawstydziłem. O co trudno?
Zafascynował mnie fakt tego, że jakby nasze ogrody są bardzo różne ze względu na to, że każdy właściciel i osoba zakładająca jest od siebie bardzo różna. No i mamy takie osoby, które są ogrodnikami i zakładają ten ogród, biorąc pod uwagę to, że chcą wyprodukować sobie jedzonko, pomidorki, sałatę i tak dalej. No i to jest świetne. Ale jest taka jedna grupa, która mnie zafascynowała właśnie. To są hobbyści zbieracze. To są osoby, które kolekcjonują rośliny i często są ograniczone nawet do jednego gatunku na przykład, tak? Więc zbierają przez całe życie jakieś odmiany na przykład. Nie wiem, są to osoby, które mogą, nie wiem, jałowce zbierać, na przykład, czy rośliny iglaste, ale też...
No nie, zacznijmy od róż na przykład.
No albo róż, tak, albo...
Lilie też są.
No właśnie, no, jakby każdy gatunek może kogoś zafascynować i te osoby zbierają. No i jakby bardzo szybko można rozpoznać na zdjęciach takie ogrody zbieraczy i ogrodników, czy też taki ogród, który został zaprojektowany, ze względu na to, że ten zaprojektowany ma jakąś kompozycję w sobie, ten ogrodnika będzie widać, że te rośliny tam są nawożone, podlewane i tak dalej. Natomiast ten ogród zbieracza będzie pełen roślin, pojedynczych sztuk bardzo często i tam bardzo rzadko pojawia się jakakolwiek kompozycja. Bo zachwyt takiego zbieracza jest zachwytem jedną rośliną. Czyli oni przechodząc po ogrodzie zachwycają się każdą sztuką, nie patrząc na cały obraz tego ogrodu. No i często w tym ogrodzie jest taki chaos troszeczkę, ze względu na to, że no jest ta radość posiadania, nie wiem, super ekstra czerwonej lilii, a tam jest żółta, a tam biała i to jest po jednym gatunku. No i rzadko to tworzy jakąś taką całość przyjemną do popatrzenia.
Czarna kropkowana to już w ogóle jest rarytas.
No właśnie. No i oczywiście to też jest fajne, to jest też super, ale ja się zaczęłam zastanawiać, czy jest możliwość taka, żeby z takiej kolekcji zrobić jakąś kompozycję. No więc stąd ten mój biały ogród, dlatego mówię, że to w drugą stronę jest niż normalnie powinno być, bo normalnie jeżeli projektujemy ogród, no to bierzemy wymiary, projektujemy cały układ tego ogrodu, no i potem projektant w swojej głowie wyobraża sobie, jak ten ogród ma wyglądać i wrysowuje kolejno odmiany i gatunki roślin tak, żeby one tworzyły kompozycję.
Że to niższe, a tam wyższe?
Tak, dokładnie, ale to jest jakby wcześniej przemyślane i dopiero potem są wypisane do tego...
Tam w cieniu takie, które mają jasne liście, żeby ten cień nie był taki ciemny.
I do tego robimy listę roślin. Jak mamy listę roślin, to jedziemy na zakupy. Natomiast w białym ogrodzie ja postanowiłam sprawdzić właśnie, czy da się z kolekcji zrobić kompozycję. No więc ja przez cały rok, od wiosny do jesieni, jeździłam po Polsce i na różnych imprezach ogrodniczych, targach ogrodniczych, w sklepach ogrodniczych, też przez internet, po prostu kupowałam rośliny, ale, że tak powiem, tłucząc się po łapkach, bo założyłam, że taka kolekcja to najwyżej do 3 sztuk może mieć danej odmiany, tak, czy danego gatunku. Więc normalnie jak sadzę w ogrodzie, to powtarzam gdzieś daną roślinę, czyli kupuję więcej sztuk po to, żeby było jakieś połączenie kompozycyjne. Natomiast tu postanowiłam, że do 3 sztuk danej odmiany czy gatunku. No więc zbierałam to przez cały sezon. To też śmieszne jest, bo znaczy śmieszne i bardzo miłe. Ja poznałam mnóstwo ludzi w tym czasie, bo faktycznie ta moja fascynacja bielą i poszukiwaniem tych roślin białych no, jakoś odbiła się echem i dostawałam paczki z zagranicy z roślinkami.
Trzeba było takie ogłoszenie w internecie. Szukam kwiatków komunijnych.
Tak. No i naprawdę przyjechały do mnie, ja mam zdjęcia w kartonikach, popakowane, nasiona. To w ogóle było fantastyczne i dużo, dużo kontaktów się nawiązałam w związku z tym. No bo faktycznie trudno jest zebrać, a ja tu mam około 100 odmian i gatunków różnych roślin w tym małym ogrodzie, gdzie jest od 1 do 3 sztuk. No tam w niektóre krzewy po to, żeby się powtórzyło, mam więcej. Ale generalnie w takich małych ilościach. No i dopiero jak zebrałam te wszystkie rośliny na podjeździe, no to wtedy zaczęłam myśleć, gdzie je sadzić. Ale to jest tak, że to jest ogród biały, więc zdawałoby się, że to było mi łatwiej, bo to białe do białego, to tam się
wszystko pasuje.
No ale właśnie nie, okazuje się, że nie. O czym się też przekonałam i to też moja taka nauka.
No, ale jest jakaś przewodnia idea, ta biel.
Tak, tylko że biały białemu nierówny, bo mamy biały, który skręca w krem i żółty, mamy biały, który wpada w fiolet, biały, który wpada w zielony, biały, który wpada w żółty, tak? No i te rośliny...
Albo taki biały wybielony.
Dokładnie, albo taki biały, śnieżno-biały, tak? No więc jakby te rośliny faktycznie też nie do końca do siebie pasują, białe do białych. No więc tutaj była trudność taka, że ja faktycznie jak coś kwitło, albo to przez cały sezon zbierałam, a dopiero jesienią sadziłam, jak coś kwitło, musiałam robić zdjęcie z etykietką i tym kwiatem, żebym ja potem wiedziała, bo ja nie znałam tych roślin wszystkich, tak? To są niektóre takie rarytaski, gdzie mam odmiany, które jeszcze nazwy swoje nie dostały, bo są jeszcze w okresie próbnym od szkółkarza, tak? Więc to są takie rośliny, które dopiero wejdą na rynek niektóre. No więc ja też robiłam sobie zdjęcia tych roślin z etykietką, żebym mogła potem sprawdzić, czy to mi się spasuje. No i faktycznie jak już wszystko miałam zebrane te rośliny, jedyną rzeczą, która była zaprojektowana, to był układ tego ogrodu, czyli ja wiedziałam, że chcę mieć 2 główne ścieżki łączące się, krzyżujące się na środku, jedną ścieżkę okalającą, bo ogród jest prawie kwadratowy.
Kwadrat podzielony na 4.
Tak, jest prawie kwadrat. No i w każdym tym kwaterze kwadratowym, która powstała, 4 powstały, tak, jest posadzona w jabłoń na środku, no a resztę można było wypełnić. No i powiem szczerze, że ten jesienią tutaj no, było dość trudno, no bo ja dopiero zaczęłam z tymi roślinami wędrować po tym ogrodzie, przestawiać, tak, czy to będzie pasować, jaką to ma wysokość, jak to będzie kwitło, teraz znowu sprawdzić zdjęcie, czy to ta biel to w niebieski, czy w żółty. No i to było, powiem, niesamowicie skomplikowane, ale no, takie też bardzo ciekawe.
Taka trochę zabawa ogrodowa, tak?
Takie puzzle trochę. Mhm. Puzzle, ale z zamazanym obrazkiem, bo nie do końca wiesz, co wyjdzie, jaki obraz ci wyjdzie w przyszłym roku, bo dopiero tak naprawdę ja w tym...
Projektowanie w ciemno, rozumiem.
No tak, sadziliśmy w 2019, na jesień sadziliśmy, gdzie państwo wiecie, jak na jesień te rośliny wyglądają, no to już część już zaczyna...
Ty, pani projektantka, nie powinna się do tego przyznawać, tak? Że nie wiesz, co będzie.
No nie wiem, co będzie, tak? No ale właśnie to jest fascynujące, że nie wiem, co będzie. Ale nigdy nie wiemy tak do końca, końca, co będzie, bo to jest tak, że każda działka ma swój inny mikroklimat, inną glebę i zawsze jest jakaś niespodzianka, ale myślę, że to jest właśnie najważniejsze, żeby się nie nastawiać na to, że ma tak być. Tak? Tylko właśnie czekać na to, co będzie, bo wtedy zawsze będziemy zadowoleni, tak? Z tego, co będzie. A jeżeli się nastawimy, że tak ma być, a tak nie będzie, no to już jesteśmy zniesmaczeni, tak? Na przykład, że a, nastawiałem się, że tak będzie. Więc ja zawsze czekam na to, co będzie. To jest dla mnie zawsze frajda. No i faktycznie na wiosnę tam jeszcze dosadziliśmy cebul, w roślin cebulowych. No i faktycznie na wiosnę w 2020 zaczęło to wszystko z ziemi wychodzić. No i wyszło fajnie, tak? Wyszło fajnie, ale oczywiście pojawili się goście i pojawiły się błędy. Błędy takie, że na przykład róża, która miała być biała według szkółkarza, no była biała, ale w pewnym rozkwicie, natomiast w pąku była ciemnoróżowa. No więc ja już wiem, że muszę ją przesadzić, bo nie będzie mi pasowała. Kupiłam też jeżówkę w nową odmianę, taką Strawberry and Cream, która ma białe płatki. Natomiast środek jest po prostu intensywnie miodowo-pomarańczowo-różowy. I te środki w tym białym ogrodzie tak świeciły, że ta jeżówka pierwsza wyjechała jakby z tej części ogrodu. Musiałam znaleźć jej w inne miejsce. Goście tacy jak werbena patagońska, która się wsiała przy rzeźbie zresztą naszej. No ale nie miałam sumienia, żeby ją wykopać, bo tak mi się spodobała, że no, w pewnym momencie zaczyna człowiek naginać swoją teorię, ale się zastanawia, do jakiego miejsca może nagiąć. Tak? Więc zaczęłam się zastanawiać, czy to ma być ogród biały, a może to będzie taki heaven garden, taki rajski ogród, taki chmurkowy bardziej, więc może te błękity tam przymknę oko trochę, bo tam mięta też na niebiesko zakwitła, taki fiolet w niebieski. No i żal by mi było jej wyrzucić, bo wyglądała tam fajnie. No i też mnóstwo roślin jakichś tam właśnie takich miało takie niedociągnięcia, że trzeba coś tam z nimi zrobić, ale generalnie efekt jest fajny. Więc myślę, że takie podsumowanie tego doświadczenia, że to nie jest łatwe, żeby zrobić kompozycję z tych roślin, które się ma, z takiej kolekcji, no ale jest to możliwe i może wyjść całkiem ciekawy efekt. To też troszeczkę bije do tego, że kilka lat temu, jak mieliśmy ogrody botaniczne i kolekcje tych roślin botanicznych, to wszystko w rzędach było ustawione. I ja na przykład jakoś nie mam serca, żeby po takim ogrodzie botanicznym wędrować, bo mnie jakby sama pojedyncza roślina aż tak do mnie nie rozmawia.
To bardziej pachnie szkółką, tak?
No
i
właśnie.
Bardziej pasuje nazwa szkółka do takiego ogrodu niż
no, te
ogród.
Rośliny oczywiście są piękne same w sobie, ale jakby mnie bardziej interesuje ta atmosfera tej przestrzeni, tej kompozycji. Jaką bo my też tak naprawdę nie komponujemy tylko tej kompozycji i wyglądu, ale my też stwarzamy w pewnym sensie tą atmosferę miejsca. No więc to też jest jakby taka nauka, że w ogrodzie botanicznym i to coraz częściej teraz się pojawia właśnie nowe rabaty w ogrodach botanicznych, pojawiają się i faktycznie można te kolekcje przedstawić w sposób troszeczkę inny, bardziej przyswajalny również dla takiego zwykłego Iksińskiego, który przez kompozycję może też nauczyć się tego, w jaki sposób zapożyczyć dany zestaw roślin do siebie, do ogrodu. Czyli nie tylko jedną pojedynczą sztukę, która się podoba, ale też może w tym ogrodzie botanicznym zobaczyć jakiś zestaw roślin, który mu się podoba i który mógłby powtórzyć u siebie w ogrodzie. I myślę, że zwłaszcza w ogrodach miejskich, no
być może
to by
jest
mogło
też tak, że najpierw
na
wzrok przyciąga ogół, a potem dopiero szczegół.
No niby właśnie tak, tak mi się wydaje, ale no właśnie widzisz, no masz tych różnych odbiorców i inaczej oni to oglądają. No ale no mówię, taki eksperyment wyszedł. No i myślę, że całkiem fajny efekt. Teraz oczywiście czekam na kolejny sezon, bo to był pierwszy sezon, gdzie właściwie zimy nie mieliśmy w zeszłym roku. No a teraz zobaczymy, jak ten ogród się zachowa po no, takiej dosyć intensywnej zimie, bo nie dość, że mieliśmy dużo śniegu.
Wiesz, fascynujące to też jest to, że ty zrobiłaś coś na 4 kwadracikach ziemi.
No tak, jest to niewielka przestrzeń, a tych gatunków tam naprawdę wyszło bardzo dużo.
Ta sama przestrzeń jest, no, przyznajmy, dosyć prosta.
No jest, bo generalnie teraz jeżeli spojrzymy na sposób projektowania ogrodów współczesnych, to bardzo często właśnie jest tak, że układ ogrodu jest minimalistyczny, bardzo prosty, tak? Często właśnie gdzieś tam chwytające się w kwadraty czy w prostokąty. Natomiast żeby to było bardziej swobodne, naturalne, faktycznie dodajemy takie nasadzenia bardzo wymiksowane.
Wiesz, dla radiowca jest ważne, że wynika z tego jakaś taka fajna opowieść.
No myślę, że fajna opowieść, w ogóle to też było bardzo ciekawe, jak do tej prezentacji, do tego wykładu musiałam faktycznie przejrzeć bibliotekę zdjęć, no i zobaczyłam, zresztą na Facebooku wczoraj zawiesiłam u mnie zdjęcia, jak wyglądał ogród w sierpniu 2019 i w sierpniu 2020, tak? No i sama się zdziwiłam, że aż taka duża różnica, bo w sierpień 2019 właściwie mamy pustą ziemię, a w 2020 kipi roślinnością.
Wnioski z tego takie musimy powoli kończyć, że dobrze mieć swego rodzaju ideę fix.
No ja zawsze o tym mówiłam ci, Włodku.
Nie do końca to natrętną, tak, ale jednak.
Powtarzam,
się trzymać.
Że trzeba eksperymentować i próbować, zwłaszcza z roślinnością, bo naprawdę mogą wyjść z tego ciekawe efekty. No i przede wszystkim się nie bać roślin.
Bo nie gryzą.
Bo nie gryzą i można popróbować różne rzeczy i myślę, że mieć sporą satysfakcję z tego.
Nie bać się stracić rośliny. To masz na myśli.
Dokładnie. Rośliny zawsze można, jeżeli kupimy...
Jeśli się nie uda, trzeba traktować to jako doświadczenie.
Tak, nie ma co się zniechęcać, bo faktycznie czasami jest tak, że niektóre rośliny nie wychodzą, nie udają się. Jeżeli się nie udają, no to po prostu trzeba poszukać jakiejś innej odmiany, nie ma problemu.
To trochę jak z nami dzisiaj, że plany należy dostosować do bieżącej sytuacji. Mieliśmy rozmawiać o czymś zupełnie innym.
Dokładnie, no ale tutaj...
I wyjść do ogrodu.
Tak, chcieliśmy.
A w ogrodzie jesień.
No to jest właśnie znowu to, od czego my jesteśmy troszkę uzależnieni i jakby na to wpływu nie mamy, tak? Od pogody.
Miejmy nadzieję, że za tydzień to już przyjdzie wiosna, za dwa tygodnie to ho, ho.
Ale mamy tutaj widok na sikory. Tak, mamy tutaj widok na sikory i na wróble, które skubią sobie na tarasie.
I na karmniki, tak.
I na karmniki, które latają w wietrze w lewo i w prawo. Także za oknem jest dosyć niesympatycznie.
Dziwny czas mamy tej wiosny. Agnieszka Hubener-Żukowska, pani projektantka, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia za dwa tygodnie.